Botoks kojarzy się przede wszystkim z likwidacją zmarszczek, niektórym może nawet z powiększeniem ust, czyli przeważnie z medycyną estetyczną. Niewiele jednak osób wie, że toksyna zwana jadem kiełbasianym była i jest z powodzeniem stosowana także w neurologii. W leczeniu jakich przypadłości? O tym właśnie mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest neurolog Ewelina Górska, lekarz specjalista z Kliniki Zdrowia i Urody Health Beauty Care. Dzień dobry pani.
Witam państwa serdecznie, witam panie redaktorze.
W trakcie audycji czynny jest nasz telefon do studia 85744222. Zanim jednak zechcą państwo zadać jakieś pytanie naszemu gościowi, proponuję najpierw uważnie posłuchać, bo być może odpowiedź na to pytanie padnie akurat podczas naszej rozmowy w trakcie audycji. Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Pani doktor, zanim powiemy, do leczenia jakich przypadłości stosowany jest botoks, najpierw powiedzmy, czym on w ogóle jest, jak się go w ogóle wytwarza i jakie ma działanie.
Botoks jest to toksyna produkowana przez bakterie beztlenowe, gram ujemne, która powoduje zahamowanie transmisji nerwowo-mięśniowej. W medycynie stosowana jest od kilkudziesięciu lat, natomiast zanim ludzkość odkryła jej pozytywne działanie, potrafiła zabijać ludzi, gdyż jest silną organiczną trucizną.
No właśnie, to ten jad kiełbasiany.
Tak, jad kiełbasiany. Natomiast jeżeli chodzi o preparaty stosowane w medycynie, są to oczyszczone, sprecyzowane, jeżeli chodzi o dawkowanie i sposób podania preparaty, które na pewno nikomu w rękach lekarza nie zrobią krzywdy.
Toksyna ta ma różne rodzaje, ale tylko jeden jest wykorzystywany w medycynie. Jaki i dlaczego?
Toksyna typu A jest zarejestrowana w Polsce, natomiast na świecie można stosować w medycynie również toksynę typu B, która jest ciekawą alternatywą może kiedyś w przyszłości dla osób, które wytworzą w przebiegu wieloletniego podawania neurotoksyny typu A przeciwciała neutralizujące. Także bezpieczeństwo i udowodnioną skuteczność na chwilę obecną w Polsce ma toksynę, w Polsce, w Europie ma toksyna typu A.
Jak to się stało, że trucizna stała się w pewnym sensie lekiem?
Badania prowadzone były wiele lat temu. Takie pierwsze badania to były lata 60., 70. w Stanach Zjednoczonych, kiedy badano wpływ toksyny na mięśnie twarzy w jednostkach takich jak zez czy w różnych nadaktywnościach mięśni twarzy. I wtedy wykazano pozytywne działanie tego leku. Natomiast spopularyzowana była ta toksyna botulinowa w medycynie estetycznej, gdyż od 25 lat jest to właściwie najpopularniejszy zabieg we wszystkich klinikach pod każdą szerokością geograficzną. Stosowany jest właśnie botoks jako preparat, który wygładza zmarszczki dynamiczne. Więc jeżeli chodzi o medycynę, najpierw odkryto jego działanie w okulistyce, w neurologii. Następnie medycyna estetyczna spopularyzowała ten preparat. Także właściwie teraz każdy, słysząc nazwę botoks, ma jakieś skojarzenia.
Ale właśnie ze zmarszczkami bardziej niż z leczeniem. Co ciekawe, to nie stało się tak, że ktoś dążył do tego, żeby wykryć, tylko to przez przypadek się zdarzyło, że właśnie takie odkrycie nastąpiło i właśnie zauważono, że to działa. A działa przy okazji właśnie czego?
Przy okazji, z mojej specjalności, przy okazji migren na przykład stosuję botoks, w nadpotliwości miejscowej, w dystoniach, w spastyce. Czyli jest szereg chorób neurologicznych, w których toksyna botulinowa jest albo alternatywą, albo też jedynym lekiem.
To zauważono właśnie po podaniu botoksu w przypadku podania na twarz, że twarz się wygładziła. Tak, i to jest to cudowne odkrycie przy okazji. Dlatego właśnie dopiero późniejsze odkrycie tej cechy botoksu spowodowało, że on stał się bardzo popularny.
Tak. W Ameryce były przeprowadzone badania, które zostały zainspirowane relacjami pacjentek medycyny estetycznej, które zgłaszały redukcję napadów migreny po zabiegach estetycznych. I to spowodowało, że firma Allergan zaczęła badać cząsteczkę, jaką jest neurotransmiter, właśnie w leczeniu migreny. Należy tutaj zaznaczyć, że badania były przeprowadzone na osobach z migreną przewlekłą, czyli nie jest to tak, że ktoś ma aktywny napad migreny i my podajemy zastrzyk z botoksu, żeby pacjent pozbył się bólu. Tylko jest to metoda, którą stosuje się w serii kilku zabiegów, które jakby odczulają pacjenta z bólów migrenowych.
Czyli początek tego właśnie preparatu był taki, że stosowano go w leczeniu okulistycznym, w neurologii, potem przez przypadek okazało się, że również wygładza i to tam różnica około 20 lat jest, bo w latach 70. pierwsze te prace były związane właśnie z neurologią i z okulistyką, głównie z zezem chyba na samym początku.
Tak.
A potem właśnie w latach 90. poprzedniego stulecia zauważono, że działa również na wygładzanie zmarszczek. No i od tej pory te zmarszczki są właśnie wygładzane poprzez ten botoks. Niektórzy stosują je nawet, ten botoks stosują nawet do powiększania lub nie wiem, czy wygładzania ust, czy tego nie robią. Ale
usta
tak się kojarzy.
Kojarzy się, natomiast usta powiększa się kwasem hialuronowym, który modeluje usta, nawilża je, powiększa, konturuje. Botoks nie wypełnia tkanek. Takie zbyt obfite, być może policzki, które czasem obserwujemy na ulicach czy w telewizji, nie są efektem botoksu, tylko podawania kwasu hialuronowego. Natomiast botoks w medycynie estetycznej wygładza zmarszczki na zasadzie relaksacji mięśni, czyli dzięki temu, że zostaje zahamowana praca mięśni mimicznych, wygładzają się wtórnie zmarszczki dynamiczne, które tworzą się nad mięśniami.
Czyli jeżeli widzimy kogoś, kto miał, no ma takie nietypowe trochę, nazwijmy, usta, albo za bardzo wystające policzki, lub też coś tam na czole, czy nad powiekami, pod powiekami, to nie musi być botoks i właściwie to na pewno nie jest.
Zdecydowanie.
A jeżeli
ma pan
ktoś
rację.
Coś takiego robi, to co, to szarlataneria?
W medycynie estetycznej ważny jest umiar, rozsądek i specjalistom chodzi o to, żeby skóra była zdrowa, a wygląd pacjenta po zabiegach był naturalny. Takie czasem karykaturalne efekty nie są z pewnością celem gabinetów medycyny estetycznej. Nie potrafię wytłumaczyć, skąd takie osoby czasem biorą się w naszym otoczeniu, dlaczego doszło do takich zabiegów. Natomiast moją dewizą jest umiar i naturalność w podawaniu preparatów.
Czyli jak we wszystkim, umiar jest najważniejszy, bo przesada może spowodować przerysowanie i to tak ogromne, że potem trudno kogoś poznać nawet. A za chwilę przejdziemy do zastosowania botoksu w leczeniu neurologicznym. Dziś naszym gościem jest neurolog Ewelina Górska, lekarz specjalista z Kliniki Zdrowia i Urody Health Beauty Care, a rozmawiamy o botoksie, inaczej można nazwać toksynę botulinową, a inaczej też jad kiełbasiany po prostu, ten, który nas truje. Ale tym razem mówimy o dobrej stronie tego jadu kiełbasianego. Już wstępnie powiedzieliśmy, że jeden typ jest wykorzystywany w naszym kraju, zarejestrowany jest to typ A, natomiast jeszcze jest stosowany również B, tylko jak pani doktor powiedziała, trzeba najpierw uodpornić na ten typ B, tego, który używa typu A, żeby on się nie zatruł, a korzystał i się leczył. Przejdźmy do zastosowania botoksu w leczeniu zaburzeń neurologicznych, które z nich teraz najczęściej leczone są z zastosowaniem właśnie botoksu, pani doktor.
W mojej praktyce najczęściej przychodzą osoby z migreną przewlekłą jako kolejna próba terapii w migrenie przewlekłej. Stosowany jest botoks. Ze względu na cenę i też inwazyjność zabiegu, bo jest to jednak procedura zabiegowa, zazwyczaj osoby z migreną przewlekłą zaczynają od terapii profilaktycznej tabletkami. Jeśli tabletki nie wykazują skuteczności, proponuję im zabieg z użyciem neuromodulatora, czyli toksyny botulinowej.
Na czym to polega?
Zabieg wykonuje się poprzez około 39 wkuci robię w okolice głowy i szyi. Są to ściśle wystandaryzowane punkty, w które podaje się neuromodulator. Zabieg trwa około 20 minut. Nie wymaga żadnego przygotowania ze strony pacjenta. Po zabiegu pacjent wraca do domu, do swoich aktywności naturalnych i efekt zastrzyków może zaobserwować po tygodniu, bądź też kilku tygodniach od pierwszego podania.
Czy wszyscy mają te same miejsca, w które się wkłuwa?
Tak. I to niezależnie od tego, która część głowy boli, protokół opracowany w badaniu klinicznym trzeba zachowywać. To nie są jakieś przypadkowe wkucia. Zarówno liczba jednostek botoksu, jak i miejsca, w które podaje preparat, są ściśle określone. I protokół zabiegowy wykonuje 3 razy w odstępach co 3 miesiące. Już po pierwszym podaniu pacjenci relacjonują redukcję dni, w których występują napady, bo prowadzimy kalendarz bólu głowy, gdzie pacjenci notują te okresy, kiedy cierpią, i po pierwszym podaniu ta redukcja wynosi około 50%, czyli na przykład jeżeli pacjent chorował 16 razy w miesiącu na migrenę, zazwyczaj o połowę te napady redukują się, natomiast po trzecim podaniu 70-80% chorych relacjonuje znaczną poprawę, więc jest to metoda bardzo skuteczna.
A co ten botoks tak naprawdę robi?
Mechanizm działania polega jakby na odczulaniu nerwu trójdzielnego, którego nadaktywność, nadwrażliwość generuje migrenę. Czyli botoks hamuje wydzielanie mediatorów, takich cząsteczek sygnałowych stanu zapalnego oraz mediatorów bólu. Hamuje w sposób odwracalny, to znaczy za kilka miesięcy przestaje działać i dlatego konieczny jest następny zabieg.
A to nie jest uzależnienie?
Absolutnie. Botoks można się uzależnić od efektu, na przykład w medycynie estetycznej, kiedy my wyglądamy dobrze i botoks przestanie działać, my ciągle chcemy wyglądać młodo, na zrelaksowanych, zadowolonych z życia.
Z skórą, tak?
Dokładnie
bez
tak.
Zmarszczek.
Tak, jesteśmy uzależnieni od efektu. W neurologii są takie okresy, w których migrena epizodyczna, czyli taka, która zdarza się od czasu do czasu, przechodzi w migrenę przewlekłą, czyli taką, która dokucza pacjentowi przez większość dni miesiąca. Migrena przewlekła to jest taka, gdzie przez ostatnie 3 miesiące poprzedzające wizytę, na której kwalifikuje do zabiegu, pacjent cierpi co najmniej 15 dni w miesiącu na migrenę. I teraz są czynniki, które powodują transformację migreny epizodycznej w migrenę przewlekłą. Mhm. Jeżeli ja zastosuję kilka zabiegów z botoksem, 3, 4, czasem 5 zabiegów, jakby rozrzedzona jest ta migrena do epizodycznej na powrót i wtedy przerywamy podawanie botoksu, gdyż jego celem nie jest usunięcie migreny, tylko jakby transformacja tej migreny przewlekłej z powrotem do epizodycznej.
Jasne. A co się z tym botoksem dzieje po tym czasie? Różnym pewnie u jednych dłużej, u innych krócej. Ile on tam ma swoje działanie wstrzyknięte w nas?
Tak naprawdę botoks działa 12 tygodni, czyli efekt taki estetyczny dłuższy wynika z tego, że zanim zmarszczki znowu powstaną, mięśnie wrócą do aktywności, potrzebne są kolejne 3 miesiące, czyli w estetyce podajemy preparat co 6 miesięcy. W neurologii on hamuje wydzielanie mediatorów, neurotransmiterów na 12 tygodni. Po tym czasie efekt botoksu zostaje przez organizm zlikwidowany. Jakby odbudowuje się połączenia nerwowo-mięśniowe, odbudowuje się pęcherzyki synaptyczne i już nie możemy wtedy mówić o tym, że botoks jest w organizmie. Jest to zupełnie naturalny lek produkowany przez bakterie. On się nigdzie nie gromadzi, nie odkłada się w nerwach, jak
czyli
czasem niektórzy mówią. Tak, to jest lek biodegradowalny w 100%. On nie ma kumulacji w naszym organizmie. Nie może spowodować jakichś odległych skutków ubocznych.
Ale są też takie inne choroby, które właściwie można powiedzieć nie choroby, przypadłości, coś, co wiąże się z nienaturalnością. naturalnymi minami, z postawami, które przyjmujemy, tak niechcący zupełnie, w ogóle nie myśląc o tym, bo wykonując jeden ruch, powstaje inny, podświadomie zupełnie. I to też jest właśnie przypadłość, którą można leczyć poprzez zastosowanie botoksu. Jak to się robi? O co tu chodzi?
Pan redaktor jest świetnie przygotowany,
bardzo
jak
dziękuję,
zawsze.
Ale...
Chodzi tutaj o dystonię.
Tak,
chodzi tutaj o dystonię oczywiście. Jest to grupa chorób neurologicznych związanych z dysfunkcją mózgu. Dystonie mają swój początek w układzie pozapiramidowym mózgu. Natomiast efekt tej choroby widzimy w postaci ruchów mimowolnych mięśni i takich nienaturalnych postaw. I teraz dystonie mogą dotyczyć albo jednej okolicy ciała, na przykład dystonia oczna zwana kurczem powiek, kiedy to oczy zamykają się, bardzo ciężko je otworzyć. Jest to taki przymus zamykania oczu jakby. Poprzez na przykład kurcz pisarski, który dotyczy kończyny górnej. Są też dystonie uogólnione, które są najcięższe jakby w tej grupie chorób. I działanie toksyny botulinowej polega na rozluźnieniu mięśni, które są dotknięte chorobą. Czyli na przykład w kurczu powiek podaje toksynę botulinową w okolice oka. W kurczu pisarskim w mięśnie, które są nadaktywne z zakresu kończyny górnej. I botoks tutaj jest leczeniem objawowym, nie przyczynowym. My nie usuwamy przyczyny choroby, która, tak jak mówiłam wcześniej, leży w układzie pozapiramidowym mózgu, tylko usuwamy objaw. Botoks działa przez kilka miesięcy, jak już powiedzieliśmy, i po tych kilku miesiącach pacjent na powrót odczuwa przykre dolegliwości, wtedy się kontaktuje i wykonuje zabieg ponownie.
Pani doktor, ale jak w poprzednim przypadku była mowa, jeśli chodzi o migrenę tą przewlekłą, to jest standard, protokół, miejsca stałe dla wszystkich takich pacjentów. Natomiast w przypadku właśnie tej dystonii to mamy do czynienia z konkretnymi przypadkami. To właściwie jak pani wybiera mięśnie, na które trzeba zadziałać tym botoksem?
Również są protokoły podania, na przykład w dystonii ocznej jest 10 punktów, w które podaje preparat. Troszkę trudniej jest z kręczem karku, gdzie każdy pacjent choruje po swojemu. Badam mięśnie poprzez dotykanie ich, poprzez obserwację, jak pacjent się porusza, jak chodzi, w którą stronę zwraca głowę. Poprzez badanie neurologiczne, też neurofizjologiczne, można dokładnie sprecyzować, w które mięśnie należy podać preparat.
Właściwie to jest najważniejszy moment.
Tak. Tak,
no bo podanie w niewłaściwe miejsce spowoduje, że po prostu botoks nie zadziała i tak on się tam potem wchłanie po tych 12 tygodniach.
Tutaj sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana,
no
bo
właśnie.
Jeżeli ja źle wyselekcjonuję mięśnie, to wyłączę z działania mięśnie, które są potrzebne organizmowi. Na przykład jeżeli w dystonii ocznej podam preparat nie w mięsień okrężny oka, który odpowiada za zamykanie mimowolne oczu, a na przykład w mięsień dźwigacz powieki górnej, to spowoduje opadnięcie powieki. Tak samo w medycynie estetycznej. Jeżeli źle wyselekcjonuję mięsień, w który podaję preparat, to wyłączam funkcję tego mięśnia.
Przynajmniej na te 12 tygodni.
Oczywiście, tak. Trzeba powiedzieć, że skutki uboczne botoksu wynikają ze złej definicji miejsca podania, albo ze złej dawki, albo jeżeli preparat podaje się za szybko, ale zawsze są przemijające. Tutaj po kilku tygodniach skutek uboczny znika, więc jest to preparat tak naprawdę bezpieczny.
No bezpieczny, tylko troszkę uciążliwy przez te 12 tygodni. No ale bardzo ważne, że powiedziała pani, że tu najistotniejsze jest wybranie właściwego miejsca, bo zamiast poprawić, to można popsuć. I w związku z tym no, trzeba wybierać tych specjalistów, którzy trochę się znają na botoksie, a nie tych, którzy po prostu gdzieś tam no tak pokątnie wykonują zabiegi, do końca nie wiedząc jakie. Pani doktor, toksynę botulinową stosuje się także w leczeniu spastyczności mięśni. Od razu wyjaśnię, że to wzmożone ich napięcie. Przy jakich skażeniach coś takiego występuje i jaką rolę właśnie w leczeniu odgrywa tutaj botoks?
Jak słusznie pan redaktor zauważył, jest to objaw chorobowy, nie choroba sama w sobie. I spastyczność mięśni, czyli nadmierny ich skurcz, występuje na przykład w dziecięcym porażeniu mózgowym. Występuje również w przebiegu stwardnienia rozsianego, po udarze mózgu, czyli w różnych chorobach neurologicznych mamy do czynienia ze spastycznością. I tutaj toksyna botulinowa jest stosowana już w pierwszym miesiącu życia, na przykład u dzieci z porażeniem mózgowym. Więc zobaczcie Państwo, jaki to jest bezpieczny lek, skoro dopuszczony jest do użytku już u maluszków. I toksynę botulinową w dziecięcym porażeniu mózgowym czy po udarze mózgu w spastyczności stosuje się łącznie z rehabilitacją, czyli najpierw rozluźniamy mięśnie, hamując ich nadmierny skurcz, żeby później ułatwić i rehabilitację i żeby ta rehabilitacja dała lepsze efekty. Często pacjenci myślą, że po zabiegu odzyskają siłę mięśniową. Nic bardziej mylnego. Jeżeli ja podam toksynę botulinową w mięśnie dotknięte spastyką, czyli na przykład ktoś ma udar mózgu, w wyniku czego ma spastyczny niedowład kończyn lewych, ja podaję toksynę botulinową w te kończyny, spodziewając się, że usunę spastyczność, czyli że te kończyny będą jakby bardziej fizjologicznie ustawione. Na przykład często widzimy na ulicy po udarze, że ktoś ma przykurczoną kończynę górną, ciężko mu się ubrać, często wykonać trudno jest czynności toaletowe. I wtedy toksyna botulinowa zdejmuje te nadmierne napięcie mięśniowe, ale oczekiwanie, że ona przywróci siłę mięśni, jest nierealne. Tutaj
trzeba ćwiczyć po prostu.
Tak, wchodzi tutaj rehabilitacja, czyli po leczeniu toksyną botulinową bardzo ważne w spastyce jest, aby rozpocząć rehabilitację. Oczywiście, kiedy ta toksyna zacznie działać, czyli po 2-3 tygodniach, jest najlepszy czas, aby rozpocząć rehabilitację.
Czyli to jest taki złożony zespół. Najpierw podajemy to coś, co nam otwiera możliwości, bo my po prostu, ten kto ma tą przypadłość, to nie jest w stanie. Nie ma takiej ani siły, ani możliwości, jest zablokowany. Tu próbujemy odblokować. I w tym czasie, kiedy jest odblokowane, budujemy masę mięśniową. Mięśnie, które będą potem działały. I teraz pytanie, jak długo tak trzeba robić i czy w ogóle można dojść do takiego momentu, że już nie trzeba podawać botoksu, bo cofnęliśmy te przypadłości, które nas męczyły.
Z taką intencją podajemy toksynę, że jednak stan zdrowia pacjenta będzie się poprawiał.
Mówi pani o intencjach, a realia?
Oczywiście jest to możliwe. Powrót do sprawności jest możliwy, jeżeli odpowiednio oczywiście szybko zastosujemy to leczenie, bo kiedy dojdzie do wtórnych zmian w narządzie ruchu, jeżeli te przykurcze w stawach będą utrwalone na skutek spastyki, to ciężko tutaj mówić o tym, że toksyna odblokuje mięśnie, które na przykład kilka lat były zablokowane. Następują wtedy wtórne zmiany w narządzie ruchu, zwane przykurczami. I tu leczenie botoksem jakby nie ma już sensu. Natomiast jeżeli to jest pacjent po świeżym udarze mózgu, który może jeszcze odprostować rękę, wtedy ma to ogromny sens, bo my pomagamy właśnie zrelaksować te mięśnie, a następnie rehabilitacja może postawić taką osobę na nogi, jak najbardziej.
A w przypadku tych dzieci, którym się podaje właśnie botoks, żeby też zlikwidować te ich dolegliwości?
Tak, tak.
I to im wcześniej, to właśnie po to się podaje już w tym najmłodszym nawet wieku, na samym początku, żeby
zapobiec niesprawności.
Temu absolutnemu przykurczowi, który już potem jest nie do zlikwidowania.
Tak.
No to jeszcze pozostańmy przy tych dzieciach, ale to dotyczy nie tylko dzieci. Zgrzytanie zębami w czasie snu, czyli bruksizm, a zdarza się to nawet u 10% dorosłej populacji. U dzieci różnie jest. Nawet nie dotarłem do takich danych, ale już te 10% to dużo.
Tak, jest to coraz większa grupa chorych odwiedzająca HBCMed i często jest tak, że pacjent przychodzi do mnie z bólem głowy spowodowanym tym, że przerośnięte mięśnie żwacze zmieniają stosunki anatomiczne w stawie skroniowo-żuchwowym. Wtedy podaję botoks w mięśnie żwacze, żeby odchudzić je, żeby jakby rozluźnić mięśnie, stosowanie kilku zabiegów w odstępach trzymiesięcznych spowoduje też wyszczuplenie dolnej części twarzy, czyli ta masa mięśniowa rozbudowana na skutek pracy mięśni podczas nocnego zgrzytania zostanie zlikwidowana przy pomocy zabiegów i też zmienione zostaną te stosunki anatomiczne w kościach twarzy, w stawie skroniowo-żuchwowym, bóle głowy wtedy ustąpią. Czyli leczenie podejmuję jako neurolog, aby usunąć ból głowy związany z nocnym zgrzytaniem zębów.
No bo wie pani, że niektórzy właściwie takie szyny wkładają sobie, żeby trochę opanować te naciski. Ale czy można to jakoś porównywać? Czy to jest metoda, która może wyeliminować ten bruksizm na zawsze?
W moim odczuciu szyny relaksacyjne chronią zęby, czyli podczas nocnego zgrzytania nie jest wtedy możliwy kontakt zębów ze sobą. Zęby się nie łamią, szkliwo nie pęka, nie wypadają plomby, czyli jest to metoda ochrony zębów. Natomiast nie likwiduje bruksizmu zakładanie szyny na noc, gdyż leczenie objawu, nie przyczyny. Zastrzyki z neuromodulatora, czyli z toksyny botulinowej w mięśnie żwacze, czasem również w mięśnie skroniowe, jeżeli schorzenie trwa dłużej, powoduje, że po prostu my nie możemy zacisnąć zębów tak mocno, jak dotychczas. Czyli nawet jeśli pan redaktor by zgrzytał zębami i bardzo chciał zgrzytnąć, po podaniu toksyny nie będzie to możliwe, bo zahamowane zostanie przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, tak jakby odnerwie mięśnie żwacze. Będzie pan mógł mówić, pić, jeść, natomiast na pewno nie będzie możliwy ten ruch doprowadzający do zgrzytania.
Rozgryźć orzechy laskowe na przykład będę mógł.
Jedzenie będzie możliwe. Jedzenie będzie możliwe, natomiast nie będą możliwe te parafunkcje tak zwane, czyli to zgrzytanie zębami.
No ale wróćmy jeszcze do tego zasadniczego celu, czyli po jakim czasie możemy się pozbyć bruksizmu, stosując właśnie takie ostrzykiwanie botoksem.
Zazwyczaj pacjent przychodzi do mnie 4 razy co 3 miesiące, czyli okres referencyjny to jest rok. Zapraszam pacjenta dziś za 3 miesiące, za 6 miesięcy i za 9 miesięcy i po takich 4 zabiegach z miesiąca na miesiąc pacjent widzi, że jego twarz szczupleje, nadmiar mięśnia zostanie zlikwidowany przez działanie botoksu, a dzięki temu nacisk, jakby pacjent się też oduczy takiego typu reakcji, czyli powiedzmy zaciska zęby przy stresie albo w nocy zgrzyta. I jeżeli podczas roku terapii on nie wykonuje tych czynności, to jakby oducza się takiego typu reagowania i można wtedy uznać, że już jest wyleczony.
No to jeszcze tylko pytanie, na ile może się zmienić jego fizjonomia? Czy to jest bardzo wyraźne? No tak, ale czy to jest bardzo wyraźnie widoczne?
Tak, zdarza się, że pacjenci są zaskoczeni. Jest to taki efekt jak te boczki po użyciu leku, którego nazwy tutaj nie powiemy. Natomiast jest to efekt wyłącznie korzystny. To trzeba zaznaczyć, że pacjentki szczególnie są bardzo zadowolone z tego efektu wysmuklenia dolnej części twarzy, a często również mężczyźni taki efekt uboczny bardzo akceptują.
Za chwilę powiemy o trochę mniej estetycznych miejscach, które właściwie wymagają leczenia, a nie bardzo wiadomo, jak je przeprowadzić. Mówimy przede wszystkim o neurologii, ale są też inne dziedziny, w których jest wykorzystywana. Między innymi już wspomnieliśmy, że zaczęło się od leczenia zeza, a to okuliści robią. Tam się też szykuje. Może króciutko, pani doktor, żeby powiedzieć, na czym to polega.
Przy zezie zbieżnym czy rozbieżnym dochodzi do nadaktywności jednego z mięśni, które pociągają gałkę oczną. I teraz wyłączenie nadaktywności tego mięśnia przy pomocy toksyny botulinowej powoduje powrót gałki ocznej do właściwej pozycji. Czyli wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z nadaktywnością mięśnia, możemy wykorzystać neuromodulator, aby ten mięsień powrócił do swego odpowiedniego stanu, tonusu.
I czy tutaj też można doprowadzić do stanu, że już nie nawraca ten zez po kilku takich zabiegach?
To
też można tak analogicznie powiedzieć, że no, cztery zabiegi to już na pewno powodują, że jest zanik tego zeza, czy tutaj...
Tu niestety tak nie jestem ekspertem, gdyż robią to wyłącznie okuliści. Właśnie. Nikogo z zezem nie wyleczyłam, ale domyślam się, że jakby to nie jest leczenie do końca życia, tylko do poprawy stanu klinicznego pacjenta.
Ale też jeśli chodzi o botoks, to jest wykorzystywany przez urologów, pewnie gastrologów także, bo na przykład takie rzeczy jak achlazja przyłyku, czyli zwężenie zwieracza przyłyku, albo nadreaktywny pęcherz, albo leczenie niechirurgiczne szczeliny odbytu, to też jest właśnie z wykorzystaniem botoksu. Mhm. Tutaj to polega mniej więcej na tym samym.
Tak, jeżeli podamy na przykład w szczelinie odbytu botoks w okolice odbytu, rozluźniając mięśnie, to my po prostu ułatwiamy gojenie się tkanki. Natomiast w naturalnych warunkach, kiedy nie ma botoksu i ta tkanka jest cały czas ruchoma, bardzo trudno tutaj mówić o tym, że szczelina odbytu ma dobre warunki do wygojenia. Mhm. Więc tu jest również wykorzystywany ten mechanizm rozluźniający mięśnie.
Podobnie pewnie jest tym nadreaktywnym pęcherzem, bo tu chodzi o to, żeby za często nie mieć tego poczucia chęci oddawania moczu.
Tak, tak. Na przykład w stwardnieniu rozsianym często pacjenci mają pęcherz nadreaktywny i tutaj podaje się toksynę botulinową w pęcherz moczowy, w mięśnie pęcherza, aby właśnie zlikwidować ten przykry objaw.
A jakie są przeciwwskazania do stosowania botoksu właśnie w medycynie i dlaczego?
Istnieją oczywiście przeciwwskazania. Głównie wykluczam osoby z chorobami złącza nerwowo-mięśniowego, czyli osoby, które mają defekt miejsca w organizmie, gdzie powinien ten botoks zadziałać. One już wyjściowo mają osłabione mięśnie, więc jakbym podała takim osobom botoks, mogłabym nasilić ich objawy kliniczne, neurologiczne. Czyli na przykład w miastenii botoks byłby przeciwwskazany. Również podczas ciąży karmienia piersią nie podaje toksyny botulinowej. Nie dlatego, że mogłoby to, znaczy nie dlatego, że są udowodnione skutki uboczne dla dziecka, natomiast nie ma żadnych badań dokumentujących bezpieczeństwo takiej terapii. Stąd nie możemy stosować podczas ciąży i laktacji toksyny botulinowej. Oczywiście mówię tutaj o wskazaniach neurologicznych, nieestetycznych, bo na przykład często zgłaszają się kobiety, które w drugim trymestrze mają bardzo silne migrenowe bóle głowy. I wtedy jakby botoks odpada w terapii, bo jest przeciwwskazaniem ciąża.
Jeśli chodzi o dzieci, to tylko w dwóch przypadkach do 12 roku życia tam jest podawany to przy leczeniu zeza właśnie.
I dziecięcego porażenia mózgowego.
Mm-hmm. Tak, nie podaje się dopiero po 12 roku. A jeszcze jest warunek taki, że nie powinno być chorób skóry i ran.
Tutaj chodzi o to, żeby miejsce, w które będę podawać preparat, nie było na przykład zakażone jakąś infekcją skórną, którą mogłabym rozsiać w wyniku zabiegu.
Jeśli chodzi o leki przeciwzakrzepowe, to
leki,
dlaczego?
Ja tutaj mam tolerancję. Jeżeli pacjent bierze lek na przykład przeciwkrzepliwy po udarze mózgu i wymaga leczenia, proszę, żeby miał układ krzepnięcia wykonany, czyli takie badanie, które pokazuje zdolność do reagowania w przypadku krwawienia. Jeżeli te parametry nie są znacznie odchylone od normy, wykonuję zabieg, bo jakby odstawiając leczenie przeciwkrzepliwe, mam świadomość, że pacjent może mieć następny udar, więc ja, jeżeli chodzi o leki przeciwzakrzepowe, przeciwkrzepliwe, jestem tolerancyjna i nie każę ich odstawiać, bo wiem, z jakim ryzykiem to się wiąże.
No to jak we wszystkich lekach widzimy, że są pewne przeciwwskazania, ale jak się okazuje, nie są to przeciwwskazania, które zagrażają życiu. To jest przede wszystkim, no w przypadku tych właśnie udarów, to jeszcze można tu podciągnąć, że to może być. Ale jak słyszymy, przed podjęciem decyzji o zastosowaniu leczenia jest przeprowadzane badanie. No to w takim razie myślę, że dziś rozwialiśmy te najważniejsze tajemnice, jeśli chodzi o botoks. I jeszcze pani doktor chce coś dodać.
podsumować chciałam naszą audycję. Ja bardzo Państwa proszę o taką tolerancję dla pomysłu lekarza, jeżeli będzie chciał zastosować toksynę botulinową, bo w mojej praktyce często zdarza się, że kiedy proponuję botoks, na przykład w przypadku migreny, pierwsza reakcja jest taka: o Boże, botoks to ja nie chcę, to jest trucizna, co pani chce mi zrobić? Natomiast jeśli Państwo byliby otwarci i zaufali, że jest to dobra metoda leczenia, najlepsza, którą lekarz wybrał, byłoby znacznie łatwiej wyleczyć Państwa po prostu.
Czyli jeżeli mamy wątpliwości, to zadawajmy pytania aż do skutku, kiedy nas pani doktor przekona. Moim i Państwa gościem była neurolog Ewelina Górska, lekarz specjalista z Kliniki Zdrowia i Urody Health Beauty Care. Dziękuję pani bardzo.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Te i wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie mogą Państwo odsłuchać na naszej stronie internetowej. A ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Życzę zdrowia. Włodzimierz Filipowicz.